Bardzo serdeczne pozdrowienia przywożę też od tych, którzy znają tatę, szczególnie dla pastora, dla Ićka, tak, dla tych wszystkich, którzy go pamiętacie. Mamy teraz taki nowy okres właśnie też bycia z tatą, ponieważ jest ciężko, już nie wychodzi ze swojego domu. Właściwie w dużej mierze jest w łóżku i trwa taki okres troski, opieki też i też doświadczania Pana w tym. Jestem jednym z tych, który mówi, że Bogu absolutnie się starość udała, bo jest coś szczególnego, kiedy patrzy się na starszych ludzi, którzy odchodzą. Wierzę, że to jest w Bożym planie, że umieranie, odchodzenie, starzenie się jest w Bożym planie, jest jakby częścią również życia i myślę, że kiedy również na nas nadejdą chwile, to będziemy mieli tą jedną, jedyną nadzieję, Pana. I myślę, że to jest taki ostatni hamulec, który Bóg dał człowiekowi w ogóle w postaci tej starości, często chorób, doświadczeń, żebyśmy jeszcze w tym okresie również gdzieś zwrócili się do Niego i uchwycili się Jego, kiedy nasze ciała są już totalnie słabe. Kochani, myślę, że byłem tutaj w styczniu tego roku, także minął prawie pełny rok i znowu powstaje to pytanie, na ile jestem bliżej Pana, na ile wy jesteście bliżej Pana, na ile jesteście bardziej w Nim rozkochani, na ile doświadczenia życia bardziej was ukierunkowały bliżej Niego, bo często zamiast tego one powodują, że jesteśmy pełni goryczy, żalu, pretensji i również kiedy wspominam właśnie o starości, o latach, o których możemy powiedzieć, że nam się nie podobają, jak to Salomon mówi, to jest bardzo łatwo popaść w jakąś gorycz, w jakąś pretensję, ale jest Pan, który w tych okolicznościach pragnie nas napełniać swoim sercem, to, co jest w Jego sercu, swoją bliskością. Psalm, który tak wszyscy bardzo dobrze znamy, nawet nie musicie otwierać, wiecie, że mi chodzi o 23, jest tam takie stwierdzenie, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Tylko ta fraza wystarczy. Kochani, kiedy dzisiaj się modliłem tutaj właśnie w zgromadzeniu, ten obraz tego Bożego żywego stołu, którym On pragnie karmić swój lud, powstał na nowo bardzo żywo w moim sercu. Kościół jest tym miejscem, w którym Bóg go rozstawia w szczególności i często nawet w samotności rozstawia ten stół w więzieniach, w doświadczeniach, w sytuacjach, które nam się nie podobają, w miejscach, które nazywamy obczyzną, obcym miejscem, trudnym miejscem. Pan jest tym, który zastawia stół obfitości. Tutaj jest napisane wobec nieprzyjaciół moich. Chcę dzisiaj zaświadczyć po raz kolejny przed wami, że Kościół prześladowany ma się dobrze, że odkrywa Boży stół obfitości w miejscu doświadczeń, wobec nieprzyjaciół jest tym, który karmi się Bożym stołem, z Bożego stołu, z Bożych rzeczy, Bożym słowem, że szuka Bożej pociechy i nadziei w doświadczeniach, przez które przechodzą. Będę się dzielił dzisiaj w dużej mierze z pobytu w Iraku, ponieważ kiedy tu byłem w styczniu, to 2 miesiące później udaliśmy się właśnie na niecały tydzień do Iraku, w miejsca, gdzie znajdują się te obozy dla uchodźców na północy, w Irbil, w takim mieście, które przyjęło, zresztą nie tylko to miasto, ludzi, którzy w 2014 roku, dokładnie 6 sierpnia, opuścili swoje domy, posiadłości. O tym też mówiłem, kiedy byłem tutaj pierwszy raz, chyba w przełom 2014 i 2015 roku, o tych, na których domach zostawiono napis „własność państwa islamskiego”, na ich domach zostawiono literkę N, Nun, Nazarejczyk, i w ten sposób dano im alternatywę. Wcześniej, zanim te znaki poustawiano na ich domach, Bóg albo Allah. Wielu z nich wybrało Boga, zostawiło Karakosz, Dolinę Niniwy czy Mosul i udało się w tym pochodzie, w tym wielkim eksodusie, który kojarzymy z mediów w tym czasie. Myśmy już trochę zapomnieli, bo to jest ponad 3,5 roku. Wiecie, my jesteśmy przytłoczeni tym, co się dzieje w Europie, że mamy dużo uchodźców, również z tych terenów oczywiście, ale chcę powiedzieć, że są wciąż obozy, nie tylko chrześcijańskie. Byliśmy na wielu z tych obozach, wielu z tych obozów, które nadal wyczekują możliwości powrotu. I ten czas nastał. Jest nie do wiary, że miejsca, które zostały przez państwo islamskie wcześniej opanowane, dzisiaj ich nie ma. To jest również odpowiedź na wiele modlitw, waszych modlitw. Dziękuję w ogóle w imieniu Open Doors też za wszelkiego rodzaju wsparcie modlitewne, finansowe, które również jest od was indywidualnie czy z waszego zboru. Kochani, kiedy tam byłem, to zobaczyłem, jak wielki kościół, jak wielki jest ten Boży Kościół, ta ilość, można powiedzieć, wpompowanych projektów, finansów, pomysłów dla tych biednych ludzi, którzy przez pierwsze pół roku mieszkali pod namiotami, a dzisiaj, dzięki Bogu, mogą mieszkać w kontenerach, które dzisiaj może stosujemy i kojarzymy je z kontenerami budowlanymi, ale jest to coś lepszego niż namiot. I dzisiaj tak tam sobie mieszkają. Wielu z nich już powoli myśli o powrotach. W tym jest cały kłopot, żeby to mądrze zorganizować, żeby to było raczej grupami, ponieważ kiedy wracają w pojedynkę, różnie się to kończy. Często są na nowo okradani z tego, co robią w tych budynkach. Ale prawdą jest to, co chcę, żeby zostało dzisiaj w naszych sercach bardzo mocno, że Pan zastawia swój stół obfitości w miejscu nieprzyjaźni, na obczyźnie. Kochani, kiedy czytamy Biblię, zwracajcie uwagę na sytuacje tak trudne dla ludzi. Na przykład Daniel, znacie tą historię, dzieciaki w szkółce, to jest taka postać kluczowa, gdzie się uczymy, nie? Czy uczyliśmy Daniela, trzech towarzyszy, to była totalnie obce miejsce w niewoli babilońskiej, miejscu, gdzie było ciężko, ale w tym wszystkim Bóg zastawiał swój stół obfitości dla takiego człowieka jak Daniel. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek przeżywał wiele długich lat w samotności. Kiedy patrzymy na jego życie, szczególnie to w późniejszych latach, to widzimy, jak bardzo on się karmił Bogiem, jak bardzo on był pełen Boga właśnie w tym doświadczeniu. Jeden z psalmów mówi, jak mamy śpiewać w ogóle pieśń na obczyźnie, jak to jest możliwe? 137 coś takiego mówi, jak mamy, oni każą nam śpiewać pieśń, ale jak mamy śpiewać? Właśnie w miejscach na obczyźnie możemy śpiewać pieśni dla Pana. Jest to dobre miejsce, ponieważ Bóg karmi swój lud swoim słowem, kieruje swoją zachętę. Jest taka piękna książka „Pieśń Słowika”, napisana przez siostrę Helen, która była 14 lat, 14 miesięcy gnębiona w Erytrei, w obozach w kontenerach, wyobrażacie sobie, w blaszanych kontenerach trzymali chrześcijanki. I napisała po tym, kiedy została wyzwolona i dotarła do Europy, taką książkę Pieśń Słowika, właśnie, że jest możliwe śpiewanie pieśni w miejscach trudnych, doświadczeń. I również, kiedy wspominam niewolę babilońską i to wszystko, co przeżywał naród w tym czasie, gnębiony przez króla Nebukadnezara i innych później, była bliskość Boga, którą doświadczał Daniel. I ten starszy człowiek, wiecie, że Daniel przeżył całe swoje życie właściwie w niewoli. Jako paronastolatek został zabrany, a kiedy kończy swoje życie, ma, nie wiemy właściwie dokładnie jak skończył, 85 co najmniej lat. Kiedy dostaje się do lwiej jamy, większość z nas myśli, że to jest młodzieniec. On ma ponad 80 lat, ten człowiek, wyobrażacie sobie? Tak wynika z dokładnego czytania historii. Ale pełen miłości, zapału, oddania. Dwie rzeczy tego człowieka trzymały w jego samotności, w jego doświadczeniach. Kiedy czytamy wnikliwie całą tą księgę, to docieramy do tego, że to był człowiek modlitwy. I to nie była tylko modlitwa, wypowiadanie słów, ale tam często jest mówione o błaganiach, o wołaniu, o krzyku serca, który on zanosił do Boga. I był to człowiek, który wertował również pismo, słowo, bo 9 rozdział bodajże mówi, że przeglądałem w słowie i doszedłem do ilości dni i lat, które miały się wypełnić w niewoli babilońskiej. Człowiek wertował słowo, dotarł do księgi Jeremiasza, gdzie jest napisane dokładnie, że okres niewoli skończy się po latach 70. A kiedy tam się doczytał tego, to nie powiedział: Boże, to w takim razie, skoro już koniec tej niewoli, to fajnie, to ja będę czekał teraz na możliwość powrotu. Nie, on zaczyna pościć i wołać i błagać. I ta modlitwa, przeczytajmy sobie w naszych domach, jest niezwykła. On woła, prosi Boga, on mówi: Boże, nie, wiesz, Boże, ja jestem w porządku, bo ja żyję z Tobą. Ci ludzie niech pokutują, niech wrócą do Ciebie. Nie, on wszystko mówi w liczbie pojedynczej. To my zgrzeszyliśmy, to my oddaliliśmy się od Ciebie. Boże, przywróć nam naszą ziemię, pozwól nam wrócić. Taki był czas i okres Daniela. On żył w obcej ziemi, ale uczył się śpiewać pieśń na Bożą chwałę. On żył w obcej ziemi, ale na stołach, które dawał mu Bóg, był Boży pokarm i był w stanie spożywać i karmić się Bogiem wobec tych wrogów i nieprzyjaciół, wokół których żył. Także Kościół prześladowany uczy mnie właśnie tego, że Bóg jest w stanie karmić swój lud w miejscach trudnych. Tak swoją drogą powiem wam, że kiedy byliśmy w Iraku, to jest coś, co was szokuje. I rozmawialiśmy z jednym z duchownych kościoła i powiedzieliśmy: człowieku, jak ty byłeś w stanie tu funkcjonować ze swoją wspólnotą, kiedy ISIS było tylko 2 kilometry od was. Jak byłeś w stanie funkcjonować? On mówi: owszem, myśmy ufali Bogu, ale w ogóle nie rozumiem, a wy się nie boicie? W Europie jest już tyle ludzi, wy się nie boicie? Także to było takie szokujące dla nas pytanie, w którym musimy weryfikować również naszą sytuację. Bóg dopuścił, że mamy w Europie trochę ludzi, uchodźców i zobaczymy, jak dalej się historia potoczy. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz dodać, że choć prześladowany Kościół ma tego, można powiedzieć, widzialnego wroga w postaci Boko Haram czy innych ugrupowań terrorystycznych, czy w Korei, wiadomo kogo, to my tutaj w Europie mamy wrogów, którzy są może mniej widzialni, których nie możemy określić, że oni wyglądają w jakiś konkretny sposób, ale jest to system, są to sytuacje, jest to praca, którą często dostajemy, która zbyt wiele od nas wymaga poświęcenia, zaangażowania. Są to rzeczy w naszych szkołach, są to sytuacje nawet w tym okresie, w którym jesteśmy, w całym tym świecie marketingu, w sklepach, w tej codzienności, rzeczy, które odciągają często naszą uwagę i one przychodzą w nasze życie w bardzo taki dyskretny, ukryty, subtelny sposób, niedostrzegalny, próbując zaatakować nasze wewnętrzne, duchowe życie, które powoduje, że mniej koncentrujemy się na Bogu, że priorytety naszego chrześcijańskiego życia odsuwamy, że powodujemy, że dzieją się rzeczy, które powodują, że oddalamy się od Boga. Przykład mojego przyjaciela z Anglii, który dostał pracę, piękną pracę, ale praca go zachęcała do tego szefowie, żeby angażował się bardziej, wiele godzin, wiele dni, a on ciągle tylko mówił: ja muszę mieć czas na społeczność, na zbór, na relacje, na rodzinę, ma trójkę dzieci. I wyobraźcie sobie, że dostał nawet awans, z którego on zrezygnował. I to oczywiście tak zabodło szefu, że się go powoli chcą pozbyć. To jest też taka rzecz, którą często widzę, to jest ten wróg, który nas atakuje w taki niepostrzeżony sposób może, próbując pełnego zaangażowania w wielu dziedzinach mojego życia, i powoduje to, że moje priorytety nie są wyraźnie określone. Czy rozumiem, że ten rzutnik nam przestał działać dobrze? Kochani, tekst, który, słowa Bożego, który bardzo dotyka mojego serca, tu jest z tekstu akurat Nowego Przymierza, czy Ligi Biblijnej, to jest tekst z Ewangelii Jana, on mówi takie słowa. Nie wiem, czy pamiętacie historię, kiedy pojawiają się Grecy, to jest 12 rozdział Ewangelii Jana. Grecy chcą zobaczyć Jezusa. Panie, chcemy widzieć Jezusa. I wtedy Filip, to jest 12 rozdział, 21 werset. Wtedy Filip powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do gleby, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego, na tym świecie zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Kochani, nie wiemy dokładnie, jak potoczyła się historia z Grekami i po co oni tak naprawdę przyszli. Pozwolę sobie podać taką tezę, którą gdzieś, powiem szczerze, przeczytałem u jednych ze znanych komentatorów Biblii. Grecy wiedzieli o tym, że Pan nasz ma problemy z Żydami, z władzami. Domyślali się, co może go czekać. i mieli w tym jakiś swój zamiar, żeby być może wskazać mu inną drogę niż tą, przez którą miał przejść. Być może chcieli go zachęcić do tego, żeby udał się do ich kraju, żeby nie szedł drogą, którą Pan wyznaczył dla niego. Być może, mówię, to jest jedna z takich tez, że temu Grecy się pojawiają. Pan, nie wiemy dokładnie, jak potoczyła się historia z rozmów i tak dalej, czy ona w ogóle miała miejsce, ale nasz Pan mówi przedziwne słowa w tym miejscu, że nadeszła godzina, aby syn został uwielbiony, i mówi ten obraz ziarnka pszenicznego, które ma wpaść do ziemi i obumrzeć. I oczywiście to jest ten niezwykły obraz jego śmierci, tego, co działo się przez jego śmierć. W wielu fragmentach widzimy, że przez jego śmierć pojawiło się potomstwo. Księga Izajasza choćby o tym mówi, że w jego doświadczeniu, w jego śmierci pojawia się potomstwo, jego kościół. I myślę, że to jest ten obraz tego obfitego owocu, który powstał na skutek jego życia, jego śmierci, ziarenka, które wpadło do ziemi. Ale na tym nie koniec. Nasz Pan jak gdyby toruje drogę dla tych wszystkich, którzy chcą iść drogą krzyża, którzy chcą miłować Jego bardziej niż swoje życie i którzy chcą wpadać jak to ziarnko w glebę. Kochani, to jest coś, co przeżywa prześladowany Kościół, i oni często płacą cenę życia w sensie dosłownym, a nawet jeśli nie płacą, to ich umieranie powoduje, że ich życie przynosi obfity plon w postaci następnych pokoleń. Kochani, kiedy rozpatrujemy choćby życie tych, którzy misyjnie działali, służyli w różnych krajach, widzimy, jak ziarno życia tych ludzi stało się posiewem dla następnych wierzących. Kiedyś, myślę, tutaj wspominałem o Williamie Careyu, który służył w Indiach, który właściwie dokładnie jak to ziarenko wpadł w glebę, całe swoje życie ofiarował. Kochani, nie oglądał zbyt wiele plonów, nawet w swoim pokoleniu, z jego życia, z jego świadectwa. Natomiast kiedy dzisiaj się jest w Indiach, często ludzie wspominają o Biblii Careya, o tym, który przyniósł słowo, przetłumaczył na wiele języków, przyniósł zachętę, przyniósł słowo. Jego droga nie była usłana różami, jak to się mówi popularnie. Było odrzucenie. Indie nie chciały go na początku przyjąć, ale on z determinacją w sercu czuł Boży głos i powołanie, żeby pójść tam i świadczyć. Pierwsze 7 lat, żadnych rezultatów, nic. Dopiero po 7 latach nawraca się pierwszy człowiek. Nawraca się, zostaje ochrzczony i stopniowo, krok po kroku powstaje jakaś wspólnota. Bóg nie oszczędził mu różnych trudów, choć powinien mieć zielone światło. Czyż nie myślimy w ten sposób? Chcemy mieć zielone światło, przecież my świadczymy, my chcemy dobrze, my głosimy Pana. O Pawle jest powiedziane pierwsze słowa, zanim zaczął służyć, kiedy jest powiedziane w 8 rozdziale przez słowa Ananiasza, do Ananiasza jest powiedziane, że ten człowiek musi wiele wycierpieć, kochani. Całe życie Pawła było życiem często w osamotnieniu, w cierpieniu. Na obcej ziemi uczył się śpiewać. Na obcej ziemi w Filipii w więzieniu umiał śpiewać pieśń. Poznał klucz. Co znaczy karmić się z Bożego stołu w obfitości wobec nieprzyjaciół? Kochani, tym jest prześladowany Kościół, cierpiący Kościół, który karmi się Bożym Słowem, ale jest też tym Kościołem, który wpada w grunt, obumiera, umiera często fizycznie po to, żeby ten posiew męczenników stał się błogosławieństwem i obfitością w różnoraki sposób. Nie mamy pojęcia, jak wiele błogosławieństwa przynoszą różne sytuacje. Kiedy ludzie odchodzą, ludzie umierają, inni się temu przyglądają i zostają nawróceni. Wspominałem tu kiedyś Szczepana, wspominałem kiedyś tych koptów egipskich, których 21 zostało ściętych na plażach w Libii. Wiecie, kiedy czytano z warg ust, przepraszam, jeśli się powtarzam w tym, były słowa ostatnie, które ktoś wychwycił, kiedy Kopci zostali zabijani, wypowiadali słowa: tak, Panie Jezu. A co wypowiadał Szczepan? Kiedy ten młody człowiek został, kiedy umierał, kochani, mówił, przede wszystkim widział Bożą obecność i to jest niesamowity obraz Jezusa, który stoi po prawicy, jak gdyby sam Pan czeka na Jego przyjęcie i przywitanie, ale też wypowiada słowa: Panie, przebacz, przebacz im. Jesteśmy w stanie mówić słowa ludziom, którzy nas ranią, którzy powodują, że bliscy, znajomi tracą życie. Jesteśmy w stanie mówić słowa przebaczenia. Ale jest trzecia rzecz. I to mam na myśli, mówiąc, że ta krew męczenników staje się posiewem dla następnych pokoleń, dla ludzi, którzy widzą. Jest tam młodzieniec o imieniu Saul, który przygląda się temu, co się dzieje. I choć jest powiedziane, że on zgadzał się z tym zabójstwem, jednak wierzę, że miało to wpływ na tego człowieka. Kochani, za chwilkę slajdy już pójdą, ale muszę wam jeszcze jedną historię powiedzieć, która jest związana z Indiami. Przeczytałem ją niedawno. Był człowiek, który miał na sercu w niezwykły sposób służyć Ewangelią na południu, w rejonie Madrasu, i poszedł do swojego przełożonego we wspólnocie i mówi: ja mam na sercu głosić Ewangelię, proszę, chcę iść z waszym wspólnym błogosławieństwem. I ten człowiek się nie zgodził, ale on czuł ten Boży głos i poszedł do niego raz, drugi i w końcu mówi: dobrze, jedź do tych wiosek i głoś Ewangelię. I ten człowiek w tym czasie napisał do Anglii i mówi pewnej wspólnoty i mówi: czy możecie kogoś posłać mi, kto będzie dla mnie zachętą, oparciem, tak żebyśmy w dwójkę mogli świadczyć Ewangelię na tych wioskach. I ta misja, czy ta wspólnota posłała człowieka i kiedy oni dostają się na tą wioskę, ten młody człowiek w bardzo krótkim okresie czasu umiera na malarię. I nie uwierzycie, to są wszystko fakty biograficzne i historyczne, ale dzieje się tak pięciokrotnie. Każdy następny, o którego on prosi z Anglii, przychodzi i umiera. I słuchajcie, teraz klucz tej historii. Kiedy umiera ten ostatni człowiek, indyjski chłopak, mały, patrzy przez okno na umierającego młodego człowieka, który w chwili śmierci nie mówi wielkich słów, tylko sposób, w jaki on odchodzi do swojego Pana. Coś powoduje w tym młodym dziecku, że on to zapamiętuje. A ten człowiek, odchodząc do Pana, mówi: Jezu, Jezu. Z jaśniejącą twarzą, pełną miłości, umiera w cierpieniu, odchodzi. ten młody człowiek, to młode dziecko po wielu, wielu latach wraca do tej wioski i próbuje się dowiedzieć, znaleźć ludzi, żeby dowiedzieć się coś więcej o tym Jezusie, do którego on się modlił, kiedy odchodził. Kochani, to jest sytuacja, która mnie niesamowicie porusza, bo w kategoriach ludzkich to jest strata. Świat zadaje pytanie, po co? Po co żeś jechał na tą misję? Po co jedziesz do kraju, w którym śmierdzi? Tak mówi się o Indiach. Potwierdzam, to jest kraj, w którym śmierdzi. Ale ludzie, którzy tam pojechali, stali się błogosławieństwem, oddali życie, często fizycznie, po to, żeby pojawił się jakiś owoc. Dzisiaj w tej miejscowości Tamil Nadu są chrześcijanie. Stało się to dzięki 5 ludziom, którzy oddali życie. Co więcej, Bóg w niezwykły sposób przewidział coś więcej, przygotował jakby pole, ponieważ to działo się końcem XIX wieku. Przygotował w tym miejscu, w tym stanie Tamil Nadu, chrześcijan, którzy stali się pomocą w służbie, która pojawiła się 40 lat później, w służbie siostry Amy Carmichael. O niej wspominałem tu już też wcześniej. Także Bóg działa. Pytanie jest tylko, czy chcę z Nim działać, czy jestem gotów pójść na całość, ukochać bardziej Jego niż swoje życie i przynieść owoc, obfity po owoc. Zauważam, że dzisiaj jako chrześcijanie odwiedzam różne wspólnoty i zbory. Jesteśmy w stanie deklarować się na różne sposoby, wierząc w Boga, śpiewając pieśni. Ale najtrudniejsza rzecz, która nam przychodzi, to jest umieranie. To jest wystawienie siebie na krzyż w moich życzeniach, pragnieniach, tęsknotach, w rzeczach, które kocham, w rzeczach, które lubię, w rzeczach, które są dla mnie ważne, żeby to wszystko umarło, żebym został wrzucony w grunt, w ziemię, śmierć własnego ja. Jan Chrzciciel dobrze to wyraził, mówiąc, że ja jestem tylko głosem kogoś, kto ma nadchodzić i ja muszę, on musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszym. I powiem, jeśli mogę powiedzieć o swoje osobiste życie, mój ostatni rok, dwa, to jest Boże mielenie mojego życia po to, żebym był jeszcze bardziej podobny do Chrystusa. Jest umieranie do wielu pragnień, do których mam prawo jako człowiek, ja mam prawo do wielu rzeczy, ale Bóg mówi, umieraj dla tych rzeczy, po to, żeby przynieść jeszcze obfitszy plon. Kochani, parę fotek z Iraku, z miejsca, które jest głęboko w moim sercu, z miejscem, w których jest wiele kontrastów, wiele rzeczy, które zadziwiają. Przeżywaliśmy tam wiele smutków, wiele radości, ale co najważniejsze, są tam ci, którzy pozostali, których możemy utwierdzać, zachęcać. To są pierwsze słowa, które dotarły do brata Andrzeja wiele lat wcześniej, kiedy bywał w Polsce i w krajach tutaj naszego rejonu, naszego bloku, że utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Dzisiaj w Iraku szczególnie jest ta resztka. Wyobraźcie sobie, że kiedyś chrześcijan mieliśmy tam powyżej 800 tysięcy. Dzisiaj prawdopodobnie mamy ich może tylko 100 tysięcy chrześcijan. Wszyscy są w Libanie, w rejonach innych państw, wokoło i spora część również w Europie. Także poświęćmy również nasze modlitwy i może nawet te finanse właśnie dla tej resztki, która która tam pozostała. Tam stało się na nowo dla mnie bardzo mocne słowo o siewcy. Kochani, pamiętacie, kiedy przejeżdżaliśmy przez tereny bardzo niedaleko właśnie Doliny Niniwy, Mosulu, gdzie trwały walki jeszcze w tym czasie, byliśmy około 20 kilometrów, dotarliśmy do takich rejonów, które bardzo mi przypomniały historię o tej czworakiej roli. Wprawdzie nie ma tutaj cierni, ale jest droga, jest trochę gruntu skalistego i jest ta dobra gleba. Właściwie nawet nie w tej proporcji to jest podane w piśmie, bo jak wiecie, 1/4 tej dobrej gleby, 1/4 to była ta dobra gleba. Ale bardzo mnie to poruszyło, ponieważ ten obraz, ponieważ jest to dokładnie miejsce, gdzie ziarno jest siane i jest to z takim rozmachem, kiedy czytamy tą przypowieść, wiecie, studiowałem ją przez 2 tygodnie ostatnio, żeby tak na nowo ją zrozumieć i jest wiele wątków, które się w niej nakładają, ale rzecz najważniejsza jest, żeby to ziarno siać z takim rozmachem. Wiecie, często my jako ludzie to byśmy siali na tych gruntach, gdzie nam się wydają właściwe, o tutaj to zasieję, bo a ten tutaj to jakiś taki bezdomny, czy ktoś w ogóle, co ja tam w ogóle będę inwestować w takiego człowieka, czy ktoś, ten to w ogóle jest, nie, taki trudny przypadek. Nie, w tym, tej przypowieści jest, że ten siewca sieje w bardzo rozrzutny sposób i dzisiaj Irak jest takim miejscem naprawdę siania pośród tych konfliktów, pośród tych różnych obozów, pośród tych miejsc tego wielkiego niezrozumienia i chaosu. Jedna z metod tego Bożego siania jest, jest Boże Słowo. I lubię to zdjęcie pokazywać, ponieważ w tym gdzieś jestem nawet dumny, że jest ten magazyn Bożego Słowa, jest Pismo Święte w arabskim, w kurdyjskim, które jest dystrybuowane na różne sposoby. Często kościoły tradycyjne, które są w tych obozach, wydzwaniają do naszego biura w Irbil, żeby im dostarczyć 100, 200, 300 egzemplarzy Pisma Świętego. Byliśmy na jednym z tych, z takich obozów, kochani, to jest bodajże ten tutaj pokazany, jest budynek kościelny w środku, w centrum tego miejsca. Pytałem się specjalnie tam duchownych, w jaki sposób ludzie przychodzą, jak z frekwencją, więc właściwie, co jest ciekawe, większa część tego obozu, 90% bierze udział w codziennych nabożeństwach. Wiadomo, oni mają tylko ten domek, ten domek z tych, wyleciało mi to, z tych kontenerów, nie mają za wiele, o co się mają troszczyć, nie mają ogródków, domów do sprzątania, także mają sporo czasu, ale przede wszystkim mają to pragnienie kontaktu z ludźmi, z Bożym Słowem i są zachęceni również do czytania Bożego Słowa. To są akcje, które często dzieją się właśnie, Pismo Święte, literatura dociera do dzieci, tu mamy zdjęcie akurat z dystrybucji w Biblii, właśnie na północy Iraku. I tak wyglądały te obozy kiedyś, o których wspominałem, namioty. Pierwsze pół roku oni spędzali właśnie miejsce w tych namiotach, nawet doświadczyli zimy, takiej, która jest nietypowa, jeśli chodzi o tą strefę geograficzną, to był koniec 2014 roku. Wyobraźcie sobie, że nawet spadł śnieg wtedy w te rejony. Ale potem początkiem 2015, kiedy Kościół zaczął bić na alarm, to masa pomocy z Europy, z Ameryki dotarła, że byli w stanie kupować te kontenery i powoli mieszkać w nich. Nie tylko w kontenerach, ale również zaczęło to być możliwe w jakichś budynkach, które, kompleksach, które były kończone, można powiedzieć, na szybko, zbierane fundusze i byli, tak by ludzie mieli gdzie mieszkać. Kochani, dla tych, którzy nie kojarzą geograficznie, czy nie mogą sobie przypomnieć dokładnie, jak jest położony Irak, to właśnie w sercu tutaj Bliskiego Wschodu, w sąsiedztwie Iranu, z Arabii Saudyjskiej i tak dalej. Nasza podróż dotyczyła właściwie jednej trasy, która była właśnie, przebiegała bardzo blisko Mosulu. Kochani, można powiedzieć, nie było czuć może tak bardzo wojny, choć byliśmy zatrzymywani na tak zwanych checkpointach, sprawdzani, ale ponieważ mieliśmy taką zaufaną osobę, która prowadziła samochód, nie przeżywaliśmy jakichś specjalnych kontroli i ten czas był bardzo bezpieczny. Dotarliśmy do miejsca, które nazywało się Elkosz Alkusz, grób Nahuma się tam znajdował. Kochani, nie wiem, wiemy o tym, że Jonasz, owszem, był człowiekiem Niniwy i głosił tam właśnie Słowo Boże, ale o Nahumie żeśmy rzadziej może myśleli, ale tak jest napisane w pierwszym wersecie Księgi Nahuma. Ta księga jest bardzo trudna. Wyobraźcie sobie, że kiedy głosił Jonasz i Niniwa zaczęła pokutować. Pamiętacie tą liczbę osób, która pokutowała, odpowiadała? 120 tysięcy tam jest podana liczba osób, ale widać, ci ludzie z czasem na nowo odwrócili się od Boga, bo kiedy nad Niniwą prorokuje, albo właściwie mówi wyrocznie Nahum, to mówi już tylko o tym, że zagłada i zniszczenie przyjdzie na Niniwę. I to się zresztą później stało. Także mogliśmy oglądać Elkosz czy Alkusz, jak różnie to jest tłumaczone, miejsce, gdzie żył Nahum. Kochani, to jest rejon Kurdów, właśnie tam z tych południowych części oni wszyscy dostali się w rejon Kurdów. To jest niezwykłe, że ten naród, który nie uzyskał niepodległości jeszcze do dziś, bardzo by chcieli, oczywiście mają już nawet swoją flagę i nawet rząd gotowy do tego, by funkcjonować, ale z wiadomych powodów politycznych i pieniędzy i olbrzymich zasobów ropy naftowej nie są, Bagdad nie jest chętny, żeby oddawać niepodległość, ale bądźmy wdzięczni Bogu za tych Kurdów, którzy ich przyjęli, tych chrześcijan, i oni tam właściwie przez blisko 4 lata funkcjonują. To zdjęcie myślałem skasować, ponieważ to są miejsca, które są objęte, czy były objęte właśnie przez państwo islamskie. I kochani, kiedy patrzę na tą mapę, to oddaję chwałę Bogu, ponieważ nie ma państwa islamskiego na tych terenach. Są oczywiście inne problemy, ale można powiedzieć, że temat państwa islamskiego, jeśli o Irak chodzi, się zakończył. I chwała Bogu za to. To była modlitwa zanoszona przez wielu ludzi. Zostało w dużej mierze zniszczone czy przepędzone, ale to były właśnie rejony, które oni, w których oni rządzili. Kochani, więc sytuacja w 2013 roku, bo jeszcze około 330 tysięcy chrześcijan. Wspominałem o początku 2000, to była liczba, i ten wielki eksodus właśnie ma już miejsce paręnaście lat. Dzisiaj jest około 100 tysięcy. Jest wielka zachęta misji Open Doors, wielu innych misji, kościoła lokalnego tam, żeby ci chrześcijanie stali się tym nowym zaczynem dla tych, którzy będą znowu przychodzić do poznania Boga i którzy zostaną nieść to światło Ewangelii właśnie na Bliskim Wschodzie. Nasze aktualne działania, jeśli chodzi o Open Doors w Iraku, to jest Taka mądra pomoc, kochani, jest potrzebna mądra pomoc. Wiecie, można dawać jedynie pomoc jakąś różną, ale trzeba też mądrze kierować tymi ludźmi, często im trzeba wskazać pracę, zachęcić do pracy. 16 osób z misji Open Doors w jakiś sposób monitoruje te działania. Pismo Święte, dystrybucja, leczenie, ośrodek leczenia traumy. Wyobraźcie sobie, że byliśmy w tym ośrodku, za chwilę chyba będzie jedna z fotografii, dzieciaki małe w wieku 4 do 6 lat, 700 dzieciaków od uchodźców. Mają takie zajęcia, bardzo poruszający czas żeśmy tam mieli. Pokazywali nam rysunki, które one malowały, kiedy po raz pierwszy przyszły do tego ośrodka. To był przemoc, krew, broń, kościoły popalone, to było wszystko, co było w ich głowach. Dzisiaj, kiedy siedzą tam po parę lat, to są bardziej pozytywne te obrazki, te rzeczy, które malują, otoczeni przez Bożych ludzi, przez miłość, przez Słowo Boże. Organizujemy, kochani, różne seminaria biblijne, wjeżdżamy w wioski, właśnie w rejon Kurdystanu i tam są organizowane i zajęcia dla dzieci, i kursy, i seminaria, i często są otwierane jakieś punkty, gdzie na przykład mamy taką piekarnię, na której żeśmy mogli być, jeden produkt tylko tam sprzedają, cały dzień, aż trudno sobie pomyśleć, że dzisiaj w Polsce ktoś by, jakiś piekarz utrzymał się z jednego produktu, a to jest taka ich bułka, którą robią parę tysięcy non-stop i non-stop to jest sprzedawane i wszyscy bracia, którzy tam pracują, to są uchodźcy, jest tam około 10 osób, także tego typu inicjatywy są podejmowane, takie firmy często powstają, żeby stanowiło to zaplecze dla pracy. Jeśli patrzymy na Irak z lotu ptaka, czy na te miasta, widzimy tutaj takie pojemniki, to jest wszystko na wodę, kiedy jest woda dostarczana z głównej linii, ona nie zawsze jest, to wtedy, kiedy jest, ona jest magazynowana w tych pojemnikach u góry, kiedy są jej braki, właśnie po to jest ten zbiornik. I mnóstwo tych zbiorników jest, czym większy dom, większy zbiornik, czasami jest więcej tych zbiorników. I jedna z firm, którą również żeśmy tam uruchomili, to jest właśnie produkcja takich zbiorników i to jest prowadzone przez tam lokalny kościół. Tu są pracownicy, którzy służą, którzy uczą się właściwie, uczniowie, z iluś tych uczniów będzie 2 czy 3 wybranych jako najlepszych spawaczy i tych, którzy będą w stanie pracować w metalu. Organizujemy różnego rodzaju kursy szycia, część z tych pościeli na przestrzeni lat tutaj była nawet w Polsce. Karakosz wygląda w ten sposób. Są organizowane projekty powrotu. Jak wrócić w takie miejsca? Oczywiście tutaj są te rządowe projekty pomocy również realizowane, czy właściwie jest próba realizacji. Na tą chwilę modlitwa o Bożą mądrość. Jak wrócić? Niektórzy chcą, niektórzy w ogóle nie chcą wracać, kiedy pooglądali swoje domy. Nie wszystkie wyglądają w ten sposób, żeby było jasne. Niektóre po jakichś remontach takich, może nie generalnych, są w stanie funkcjonować na nowo. Modlimy się o grupę 50 rodzin, która właśnie teraz chce powrócić do miejscowości Karamles. Karamles zostało wyzwolone już rok temu. Jest możliwość powrotu i właśnie to, co wspominałem wcześniej, że kiedy powracają ludzie w pojedynczy sposób, są narażeni na często kradzieże, samotność, jest taki pomysł, żeby to było w grupach, niejednokrotnie, żeby to było w rejonie danych ulic i żeby mogło to być razem prowadzone. Tu jest jedna z rodzin naszych braci, których dom, nie wiem, czy widzicie w miarę dobrze. I przy tej fotografii, mam nadzieję, że jej nie pokazywałem wcześniej tutaj chyba w tym miejscu, chcę się chwilę zatrzymać i chcę, żebyście naprawdę zapamiętali tego człowieka, którego bardzo polubiłem, doktor Rabi, doktor weterynarii. Nazwałem go Bożym Farmerem w kontekście tego siania tego ziarna i pamiętam jego czas pożegnania. Ten człowiek jeszcze większy ode mnie, z takim uściskiem, żeśmy się żegnali i życzyli sobie Bożego błogosławieństwa. On przejął taki rejon, który należy do jakiegoś chrześcijanina z Francji, olbrzymi kompleks takiego, można powiedzieć, marketu, ale olbrzymia rzecz to jest, może nawet sięgająca pół kilometra, gdzie na dole są sklepy i funkcjonują sobie jakoś, a na górze są niewykończone mieszkania i właśnie tam bracia i siostry próbują kończyć te mieszkania i przyjmować uchodźców i wiecie, to jest tak, że tam jest ciągły ruch, pojawiają się ludzie i z Libanu, nawet teraz w tym roku jest ciągły ruch tych uchodźców. W samym Libanie bodajże jest około 1 000 000 uchodźców z Iraku. I tutaj Rabi obdziela również pomocą. W wielu tych mieszkaniach żeśmy byli, mogliśmy rozmawiać. Naprawdę warunki mają w tym momencie bardzo dobre. Dużo, dużo lepsze niż w tych kontenerach. To jest zwykle 1-2 pokoiki dla paru osób. Oni sobie tam żyją, ale tęsknią niesamowicie, tą tęsknotę widać za domem, za powrotem w te rejony. I tutaj powiem jedną rzecz, kiedy siedzimy z doktorem Rabi, to chcę, żebyście zapamiętali, on mówi takie niezwykłe hasło, wypowiada rzecz tak trudną do zrozumienia, że mówi, państwo islamskie to jest taki, to był taki Boży dar dla mnie, Boży dar dla mnie, wyobrażacie sobie Boży dar, co masz na myśli, doktorze Rabi, jak to jest możliwe? Ja wiem, że to może zdziwić ludzi. Boży dar. Filipian 1,29 mówi, że cierpienie jest również Bożym darem. On mówi, kiedy mieszkałem w Karakosz, miałem dobrze prosperującą firmę, miałem 2 samochody, miałem 2 domy, miałem wiele pola, ale relacja z Bogiem była niedzielna, chodziłem parę razy w roku. Dzisiaj moja relacja jest żywa, powróciłem do pierwszej miłości, mam relację z Chrystusem, wiem, co znaczy dla Niego żyć i kochać Go codziennie. Dzisiaj rozdaję Jego chleb, karmię się również sam, tam miał porozkładane Biblię, jakieś pudełka z audiobookami, których obdziela osoby, które nie umieją czytać, albo osoby niewidome. Taką osobą jest doktor Rabi, który doznał Bożego dotknięcia i zbliżenia w czasie, który zapanował w Karakosz. Tak wygląda życie na tych obozach, wśród tych kontenerów, rodzinki po 4, 6, 7, 8 osób często mieszka w tych mieszkankach. To są te dzieciaczki, o których wspominałem, które malowały te rysunki różnego rodzaju. To były smutne opisy tego, co się działo. I kochani, na koniec chcę zostawić wam taką rzecz, która jest z księgi Nahuma. Nie wiemy, jak się potoczą dalej losy państwa islamskiego. Możemy powiedzieć, że w Iraku ich nie ma. Czy to państwo islamskie przyjmie jakąś inną postać? Jak wiecie, te grupy terrorystyczne często są wchłaniane przez inne albo powstaje coś nowego. Nie wiemy, co będzie w Iraku. Na flagach państwa islamskiego był napis: nie ma Boga nad Allaha, Mahomet jego prorokiem. Ale księgę Nahuma, jeden cytat chcę zostawić dla was na końcu. Jest tam wiele trudnych wersetów o Bożej karze, o Bożym wyroku, o Bożym cierpieniu, o zagładzie. Ale jest taki jeden werset, który bardzo lubię. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Ostoją jest w dniu ucisku. Kochani, to jest niesamowite. Z księgi Nahuma zabrać ten werset, który jest tak adekwatny do tego dnia, czasu ucisku, który przeżywał, czy nadal przeżywa ten naród. On jest dobry, Pan jest dobry w dniu ucisku. Czy jesteśmy w stanie w ogóle wyrazić to, w jakim sensie wyraził to doktor Rabi, że Bóg, że państwo islamskie okazało się błogosławieństwem i darem dla niego. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy mu ufają. Kochani, zachęcam was, ci z was, którzy tego naszego magazynu nie znają jeszcze, nie dostają, zabierzcie sobie tu od nas, zaprenumerujcie go, można tutaj u mnie zostawić adres albo maila. Wiecie, czemu to jest ważne? Bo co miesiąc próbujemy znaleźć najbardziej świeże informacje na temat prześladowanego Kościoła. Kiedy ja tutaj dzisiaj usługuję u was, to są bracia, którzy są z naszej misji w różnych krajach świata i oni przeprowadzają wywiady, oni monitorują sytuację, oni spisują, oni piszą świadectwa, oni wstawiają zdjęcia w różne miejsca, a my, ja dzisiaj wieczorem, wracając nawet do domu, mogę sobie o tym czytać. To jest błogosławieństwo współczesnej technologii, kiedy możemy mieć taki system. I często te świeże informacje docierają do tych magazynów, które drukujemy. Jest tutaj też kalendarz modlitw. Bardzo wam do tego was zachęcam, żebyście to czytali i modlili się o konkretne sytuacje. Dzisiaj akurat mamy Kamerun, kochani. 17 sierpnia prawdopodobnie bojownicy Boko Haram wpadli na rodzinę jednego z braci starszych, Adamu Nigudy. Napastnicy, posłuchajcie, zabili go i porwali jego 6 dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Pozostała tylko ich głęboko straumatyzowana mama. Jednak nocą 2 października dzieciom udało się uciec i są ze swoją mamą. Chwalmy Pana za to, módlmy się o tą rodzinę. Takich historii jest więcej. Także zachęcam was do tego magazynu, również do książek. Mamy 2 nowe książki, które się pojawiły. Jestem N, pamiętacie tą literkę N, Nazarejczyk, Nun. To są historie, inspirujące historie tymi, którzy zetknęli się, doświadczyli fundamentalistów z państwa islamskiego. I to jest takie krótkie bardzo, 1-2 strony świadectw. No i mamy też kalendarze, które stały się taką naszą już trochę wizytówką. Co roku stanowi to formę takich cegiełek. Wszystkie te fotografie, 12 fotografii wybieramy zawsze sami jako pracujący, służący. W misji Open Doors jest nas 6 osób w Polsce, gdzie służymy Panu i wybieramy te miejsca. To zdjęcie tej dziewczynki wybierałem sam. Jest to dziewczynka, która czeka na Pismo Święte w Pakistanie. Jest gdzieś dystrybucja i siostra, która robiła jej zdjęcie, akurat wychwyciła moment, kiedy się odwróciła. I słowo, które dobrałem, słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moją. Kochani, bardzo wam dziękuję za kolejny czas społeczności i niech was Bóg błogosławi. Żyjcie dla Boga, niech wasze oblicza jaśnieją Jego obecnością, kochani. Co za niezwykła możliwość bycia w zborze, w społeczności. Można się tu ogrzać, nakarmić, sięgać z Bożego stołu do syta, póki jest taki czas, powiem w ten sposób. Mogą nadejść inne czasy, ale póki one są, korzystajmy z tego. Jestem bardzo ubłogosławiony kolejny raz czasem z wami, pieśniami, modlitwami, tymi wyrywającymi się modlitwami waszymi pomiędzy śpiewem. Niech was Bóg błogosławi. Amen.